Od poniedziałku do piątku poranna rozmowa dnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Codziennie kwadrans po dziewiątej na 95 i 6 FM.
Bogdan Sadowski, dzień dobry. Rozmowa dnia w Radiu Gorzów i nasz gość, poseł Jarosław Porwich, Koło Poselskie Wolni Solidarni.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa bardzo serdecznie.
Zauważał pan dzisiaj w swoim otoczeniu rano tutaj jadąc jakieś zmiany na drogach?
Olbrzymią zmianę na drogach, powiem tak, podczas strajku, no tutaj ulice, można powiedzieć, były puste, natomiast teraz musiałem jechać 30-40 na godzinę, ale nie to, żebym się z tego tytułu smucił, absolutnie. Bardzo się cieszę, że nauczyciele wrócili do pracy, że młodzież, dzieci wróciła do szkoły.
Można tak postawić sprawę, kto może czuć się przegrany, a kto wygrany po tym, jak strajk się zakończył?
No nie za bardzo, wie pan, dla wszystkich ten temat był bardzo ciężki, ta sprawa była bardzo skomplikowana. Na pewno dla nauczycieli, którzy podejmowali, musieli podjąć różnorakie decyzje, bo niektórzy przystąpili do strajku, niektórzy jednak wybrali to, żeby się dziećmi opiekować, żeby zrobić wszystko, żeby przystąpiły do egzaminów. Sytuacja dla rodziców też była bardzo skomplikowana, bo raz, że przejmowali się swoimi dziećmi, drugi raz to, że podczas strajku wielu z nich musiało brać urlopy wypoczynkowe i zajmować się swoimi dziećmi. No i przede wszystkim najważniejsze to dzieci, tak? Najważniejsi to dzieci. No dzieci też oczywiście tutaj na pewno się stresowały bardzo mocno. I te dzieci, które po ósmej klasie zdawały egzamin, i gimnazjaliści. No i oczywiście te dzieci, ta młodzież, która ma przystąpić już od 6 maja do egzaminów maturalnych. No dobrze się stało, że się udało, że jedne, drugie egzaminy się odbyły. Dobrze, że egzaminy maturalne się odbędą i 300 tysięcy młodych Polaków przystąpi do tych egzaminów, a to było zagrożone, bo bardzo źle by było, gdyby zabrać maturzystom ten rok, gdyby musiały powtarzać jeszcze ponownie tą samą klasę i przerabiać materiał, który miały już przerobiony. Także dobrze, że strajk został zawieszony. Sytuacja dla rządu też była bardzo, można powiedzieć, nieciekawa swego czasu, bo oczywiście te żądania były troszeczkę bardzo wygórowane, można powiedzieć. Natomiast no, wydaje mi się, że jednak mimo wszystko nauczyciele wygrali, że Solidarność wywalczyła podwyżki wynagrodzeń, może nie w takiej wysokości, jakby się chciało, ale 15%, czyli 5% od 1 stycznia i 9,6% od 1 września, oprócz tego 300 zł minimum dla wychowawców, oprócz tego gwarancje zmiany systemu wynagrodzeń, skrócenie okresu awansu zawodowego. No, warto przeczytać te porozumienie, które rząd podpisał z Solidarnością.
Pan mówi, że nauczyciele...
Wielu mam wrażenie, że chyba nie czytało, a rzeczywiście no, to jest dobre porozumienie na tym etapie. Oczywiście jeszcze będziemy długo rozmawiać na temat reformy systemu edukacji, systemu oświaty. Ja myślę, że wie pan, z roku na rok będzie coraz lepiej.
Ale kto będzie rozmawiał? Bo dwie centrale związkowe nie podjęły rękawicy i nie usiadły do okrągłego stołu edukacyjnego.
No i bardzo źle się stało, natomiast usiadł rząd, usiadła jedna centrala związkowa pod tytułem Solidarność, usiedli rodzice, usiedli eksperci, przedstawiciele różnych ugrupowań politycznych. Ważne jest, żeby rozmawiać. Później oczywiście to będzie przekładane na pewno na różnego rodzaju inicjatywy ustawodawcze. No i powinien ten system oświaty być zreformowany, panie redaktorze. Ja rozmawiam naprawdę bardzo często z nauczycielami, z rodzicami. Sam jestem ojcem trzech synów i trzech wnuków i mam też pewnego rodzaju doświadczenie. I powiem tak, no wszyscy oczekują zmiany systemu edukacji. Wszyscy oczekują tego, żeby no nie trzeba było summa summarum, żeby ten system edukacji był bardziej wydajny, bardziej efektywny, żeby nie było trzeba korzystać z tylu godzin korepetycji. Żeby też z drugiej strony, no jeżeli chodzi o system wynagrodzeń nauczycieli, żeby dobrzy nauczyciele zarabiali naprawdę bardzo dobre pieniądze, słabsi nauczyciele mniejsze pieniądze. No tak być powinno. No to ja myślę, to chyba będzie świadczyć o normalności przez duże N.
Strajku nie ma, ale trudno oprzeć się wrażeniu, że ta grupa zawodowa i wysuwane przez nią żądania, również płacowe, to jest taka swoista beczka prochu, która być może zostanie podpalona ląd zostanie podpalony jesienią przed wyborami parlamentarnymi. Pan pamięta, co powiedział Sławomir Broniarz w piątek. Powiemy rządowi we wrześniu, sprawdzam.
No właśnie, no. Szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, no. Związek Nauczycielstwa Polskiego rozbudził zbyt wysokie oczekiwania. grupy zawodowej nauczycieli. Teraz tak naprawdę no, przegrał to, co miał do przegrania. Zostawił nauczycieli, można powiedzieć, z boku. Wiedział, że już nic więcej nie ugra, dlatego też podjął decyzję o zawieszeniu strajku, który też oprócz oczywiście wielu słusznych żądań miał też zabarwienie polityczne. No, chodziło o to, żeby tutaj dokopać rządowi, żeby tutaj doszło do takiej pewnego rodzaju destrukcji w kraju. No i oczywiście zapowiedź wrześniowego strajku, powrotu do strajku, chociaż taka formuła zawieszenia tak naprawdę nie funkcjonuje. No też świadczy o tym, że to jest obliczony jakiś cel polityczny, żeby przed wyborami październikowymi do Parlamentu Polskiego no namieszać na tej scenie politycznej. Natomiast czy ten strajk się odbędzie, czy nauczyciele ponownie zaufają Związkowi Nauczycielstwa Polskiego, no ja powiem szczerze, bardzo wątpię.
No za ten twierdzi, że strajk jest zawieszony, ale w ustawie o sporach zbiorowych nie ma instytucji zawieszenia strajku. Jeszcze jedna sprawa, bo coraz więcej, nie wiem czy coraz więcej, ale jakaś część samorządów domaga się, podejmuje stanowiska, aby wypracować formułę zapłacenia za czas, kiedy nauczyciele pozostawali bez pracy, czyli strajkowali. Co pan o tym sądzi?
Nie mam,
to żeby takie... też, żeby daleko nie szukać, też takie stanowisko przez Radę Miasta zostało podjęte.
Kolejne rozbudzanie nauczycieli, działania typowo populistyczne. Oczywiście wszyscy życzą nauczycielom jak najlepiej. Natomiast no, prawo jest jednoznaczne. Artykuł 23 punkt 2 bodajże ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych mówi, że strajkującym należą się wszystkie świadczenia z ubezpieczenia społecznego i stosunku pracy z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. To jest dosłowny bodajże cytat. Ja jako związkowiec, jako człowiek Solidarności no znam tą ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, bo musiałem bardzo często bazować na niej. Także no nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. Wie pan, no, ZNP też zgromadziło na tym funduszu ponoć po około 7 milionów złotych. To jest tak naprawdę 10 zł dla nauczyciela, gdyby chcieli wypłacić te pieniądze. Natomiast samorządy nie mają prawnej możliwości przekazania nauczycielom tych pieniędzy. No, kto twierdzi inaczej, no ten, wydaje mi się, jest w błędzie i oczywiście to jest tylko takie działanie populistyczne, że ktoś tam wyskakuje z apelem, zapłaćmy nauczycielom za strajk, ale też z drugiej strony no, trzeba sobie jasno powiedzieć, będąc uczciwym i sprawiedliwym, no to jeżeli zapłacimy nauczycielom za czas nieświadczenia pracy, no to ja rozumiem, że też powinniśmy jakieś ekstra pieniądze zapłacić tym nauczycielom, którzy świadczyli pracę, którzy opiekowali się młodzieżą podczas egzaminów. Ja rozumiem, że też powinniśmy zapłacić no, tym rodzicom, w jaki sposób im zrekompensować, którzy brali urlopy wypoczynkowe po to, żeby opiekować się swoimi dziećmi, które nie mogły pójść do szkoły, bo nie miały tam zapewnionej opieki.
Nawiasem mówiąc, na naszej stronie www i także na naszym fanpage'u w tym tygodniu jest pytanie, czy miasta powinno zrekompensować nauczycielom, którzy prowadzili strajk, straty w wynagrodzeniach. Przede mną w tej chwili wyniki na stronie www. No większość, prawie 60% tych, którzy już oddali swój głos, twierdzi, że nie.
Panie redaktorze, no przede wszystkim, z jakich pieniędzy, w jakiej wysokości, tak, no i na jakiej podstawie prawnej? No to są jak gdyby podstawowe pytania. Na dzisiaj no nie ma żadnej formuły prawnej, żeby wypłacić nauczycielom. Tylko tyle i aż tyle. Koniec, kropka.
To i teraz jeszcze jeden temat szerszy, a potem jeszcze jeden miejski, pozwoli pan. Temat ekonomiczny, euro w Polsce, jako powszechny środek płatniczy. To odległa przyszłość, bliska, czy dalej jest to abstrakcja?
Odległa przyszłość i to, co powiedział premier Mateusz Morawiecki między innymi, że o wprowadzeniu euro możemy dopiero zacząć myśleć, kiedy osiągniemy ten poziom funkcjonowania, ten poziom wynagrodzenia, ten poziom sytuacji gospodarczej i ekonomicznej, które posiadają państwa Europy Zachodniej. W przeciwnym razie to jest dla nas nieopłacalne. To pokazał przykład tych państw, które wprowadziły euro i tak naprawdę społeczeństwo ubożało.
Czyli
tak,
Litwa, traciło na Łotwa, tym. Estonia, Słowacja.
Oczywiście te państwa na dzisiaj żałują, bynajmniej te społeczeństwa bardzo żałują tej decyzji o przystąpieniu do strefy euro. I my nie powinniśmy powielać tego błędu, który oni popełnili. Polska powinna jak gdyby no, sama o sobie stanowić i podejmować decyzje racjonalne. I tak na dzisiaj to jest i mam nadzieję, że w przyszłości będzie.
Zapytałem, bo wskaźniki te makroekonomiczne pokazują, że w ciągu ostatnich lat polska gospodarka przyspieszyła i to znacznie.
Ale przyspieszyła znacznie.
Warto sięgnąć pewnie.
Oczywiście, statystyki są dla nas naprawdę łaskawe. Natomiast jeszcze tego poziomu państw pod tytułem Niemcy, Francja i tego rodzaju kraje, nie osiągnęliśmy. Dopóki nie osiągniemy, dopóty wejście do strefy euro będzie dla nas nieopłacalne.
Jak pan postrzega Gorzów w trwającej perspektywie finansowej? Czy pieniądze i same inwestycje, zarówno te planowane, jak i realizowane, według pana są zgodne z potrzebami miasta i mieszkańców? Czy to jest to same w tym momencie?
Panie redaktorze, ja powiem tak, powtórzę to, co często powtarzam. Ja jestem naprawdę urodzonym optymistą, natomiast jak widzę to, co się dzieje w Gorzowie, to ręce mi opadają. Widzę też, co się dzieje w innych miastach o porównywalnej wielkości. Gorzów naprawdę kuleje, jeżeli chodzi o rozwój, jeżeli chodzi o wykorzystanie pieniędzy unijnych, jeżeli chodzi o inwestycje, o jakość realizacji inwestycji, o poziom realizacji inwestycji, o czas realizowania inwestycji, o realizację tych zapowiedzi, które miały miejsce podczas wyborów. Proszę mi powiedzieć, gdzie są te projekty, które były tak szumnie zapowiadane? Gdzie jest Centrum Edukacji Zawodowej? Gdzie jest Nowy Ratusz? Gdzie jest hala widowiskowo-sportowa? Tego po prostu nie ma. Ulice zakorkowane. Ja wiem, że niektórzy mieszkańcy są zadowoleni. Buduje się, to znaczy, że idziemy w dobrym kierunku. Nie, proszę państwa, to nie jest wszystko. Oprócz tego, że się buduje, to trzeba budować przede wszystkim najkrócej, jak tylko można. Przede wszystkim trzeba dobrze budować i trzeba dbać też o mieszkańców. My tyle paliwa tracimy podczas tych korków na mieście, my tyle czasu tracimy jako mieszkańcy i to nie może być przez nas akceptowane. My musimy optymalizować nasze działania. Natomiast władze miasta mizernie to realizują i naprawdę nie chcę mi się na władzach miasta wyżywać, ale życzyłbym, żeby poprawili jakość tego, co realizują.
Ale to, co się dzieje, to jest wynik zaniedbań, zaległości, czy to jest wynik źle prowadzonych inwestycji?
Panie redaktorze, raz niekompetencji, to jest jak gdyby pierwsza sprawa. Po drugie, brak też na pewno jakiejś tam wizji, która powinna jak gdyby, jedno z drugim musi się łączyć. To jest jak gdyby koło zamachowe. Jedno na drugie powinno nachodzić. To jest po prostu wszystko bez ładu, bez składu. To powinno być z główką. To powinno być jak gdyby przemyślane. A nie zamyka się w taki sposób ulice, nie robi się właściwych objazdów. Utrudnia się życie po prostu mieszkańcom. I to przez długi czas. Ta odległość, jeżeli chodzi o czy przesuwanie terminu w ogóle rozpoczęcia inwestycji, czy zakończenia inwestycji, tak jak chociażby Centrum Edukacji Zawodowej. Ja nie wiem, kiedy ono powstanie, za 3, 5 lat, może 7. Wszystko na to wskazuje, bo tam z roku na rok przekładamy termin oddania do użytku. I z wieloma inwestycjami tak jest, niektóre w ogóle nie zostały rozpoczęte. Co do niektórych, to jakieś tam pieniądze leżą chociażby w Ministerstwie Sportu na halę widowiskowo-sportową. Ten temat też nie jest kontynuowany, nie jest realizowany. Proszę mi powiedzieć, panie redaktorze, jakie są sukcesy tej władzy?
Nie jest realizowane, ponieważ w przetargu cena, którą zaproponowano, była za wysoka.
Panie redaktorze, i tak ze wszystkim jest. W innych miastach sobie radzą, natomiast Gorzów, który bardzo kochamy, i pan redaktor, i ja, i na pewno radiosłuchacze, jest zgoła inaczej. Ale pytanie dlaczego?
Ale gdyby prezydent się zgodził na tak wysoką cenę za realizację tej inwestycji, pewnie by pan powiedział, że jest niegospodarny.
Panie redaktorze, zawsze coś się znajduje. Albo problem w cenie, albo problem ze znalezieniem firmy, albo jakiś tam problem związany z jakimiś tam wykopaliskami, albo jakieś tam inne techniczne tematy, nad którym nie panowano podczas projektowania. Cały czas jest coś. Ja powiem tak, ja mówię to, co widzę, tak? Oceniam to, co widzę. Widzę, że jest po prostu słabiutko w naszym mieście, niestety.
A ja widzę, że czas naszej rozmowy minął. Dziękuję posłowi Jarosław Porwich, Koło Poselskie Wolni Solidarni.
Dziękuję ślicznie, życzę udanego dnia.
Od poniedziałku do piątku poranna rozmowa dnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Codziennie kwadrans po 9:00 na 95,6 FM.